W Radiu Maria w Rozmowach Niedokończonych witamy naszego gościa, którym jest ksiądz profesor doktor habilitowany Franciszek Drączkowski.
Witam ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Również księże profesorze witamy po raz kolejny. Już spotykamy się w Radiu Maryja w tym roku bodajże trzeci raz.
Tak jest.
Przed chwileczką zakończone spotkanie w telewizji Trwam.
Tak.
Ale
tak.
Witamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja i podejmujemy temat zdolność do miłowania wszystkich ludzi w świetle encykliki Benedykta XVI Deus Caritas Est. Księże profesorze, zamieniam się w słuch.
Dobrze. Ojcze drogi, tutaj bym chciał na wstępie nadmienić, że przykazanie miłości bliźniego zostało już bardzo jasno i wyraźnie sformułowane w Piśmie Świętym, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Można powiedzieć, że właściwie we wszystkich Ewangeliach powtarzają się te słowa: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Nawet w Ewangelii świętego Mateusza to aż 3 razy ten tekst powraca. Święty Paweł w liście do Rzymian i w liście do Galatów przypomina, że całe prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Czyli to przykazanie jest wyraźne. Co więcej, jest przykazanie, które dał Chrystus w kazaniu na górze: miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was prześladują. I w naszym życiu, po ludzku rzecz biorąc, wydaje się to bardzo trudne, a dla wielu z nas prawie że niewykonalne. Więc może na początku warto sobie uświadomić, jakie są trudności związane z wypełnianiem właśnie tego przykazania miłości bliźniego. Jak już powiedzieliśmy, że ten nakaz dotyczy wszystkich ludzi bez wyjątku. I mając na uwadze stopień trudności związany z wypełnianiem tego przykazania, można wyróżnić kilka kategorii osób, wobec których żywimy negatywne uczucia, poczynając od zwykłej niechęci czy antypatii, aż do wyraźnej wrogości nawet i nienawiści. I tu rzecz zabawna, bym powiedział prawie, bo przecież trudności się rodzą już na płaszczyźnie czysto takiej ludzkiej, związanej z naszą aparycją. Mówimy na przykład, że niektórzy ludzie nas denerwują, bo nie potrafimy zaaprobować ich sposobu ubierania się. Czy to według nas zbyt ekstrawaganckiego, czy dziwacznego. Wobec takich ludzi już jesteśmy uprzedzeni i te odruchy niechęci rodzą się niekiedy z bagatelnych przyczyn. Ktoś w naszym uznaniu jest źle ubrany, czy ma dziwny makijaż. Także często nie potrafimy zaaprobować odmienności innych ludzi, odmienności ich zachowania. I wobec tych ludzi w naszym sercu już rodzi się antypatia, niechęć. Trudności się potęgują, gdy spotykamy przecież na drodze ludzi, którzy kiedyś nam w życiu wyrządzili krzywdę moralną czy materialną. Zdarza się, że przez całe lata nosimy w sercu zadawniony żal, rozpamiętując doznane zło, często przez nas wyolbrzymione, i szukamy sposobności nieraz do złego rewanżu. Najczęściej unikamy kontaktu z takimi osobami, nie potrafimy się zdobyć wobec nich na dobre słowo i na gest pojednania. Z przykrością należy stwierdzić, że takie niezdrowe relacje często utrzymują się przez całe lata między osobami żyjącymi pod jednym dachem, między sąsiadami i krewnymi. I w tej atmosferze nawet drobne nieporozumienia przekształcają się w zacięte spory, zatruwające normalne pożycie sąsiedzkie. i rodzinne, spory nierzadko znajdujące swój finał na wokandzie sądowej. Ale jeszcze większe trudności się rodzą, kiedy napotykamy w naszym życiu codziennym ludzi niesprawiedliwych, którzy nas krzywdzą. Przecież w sytuacji utrzymującego się wysokiego bezrobocia walka o miejsce pracy często bywa okupiona wielkim cierpieniem. A lista nadużyć stosowanych przez wielu nieuczciwych pracodawców nieustannie się wydłuża. Walka o byt codzienny staje się coraz bardziej nieludzka i bezpardonowa. Świadomość doznanych krzywd i poniesionych klęsk budzi w nas gorzki żal i głębokie rozgoryczenie. Człowiek staje się człowiekowi wilkiem. Co więcej, te relacje międzyludzkie dzisiaj w zakładach pracy i w urzędach, czy szkołach i wyższych uczelniach często bardzo nacechowane są nieżyczliwością, zazdrością i zawiścią. Jakże słuszna staje się sentencja podana przez naszego wieszcza Adama Mickiewicza: człowiek dobry szuka, kogo by wieńczył, a człowiek zły szuka, kogo by dręczył. Iluż dręczycieli znajduje się wśród nas. Potrafimy sobie dokuczać. Nie tylko złym słowem, ale i złym działaniem. Ile szkody wyrządzają złe języki. Drodzy bracia i siostry, powyżej scharakteryzowaliśmy w wielkim skrócie tylko niektóre obszary rzeczywistości, w której żyjemy, bo szczupłe ramy tej konferencji nie pozwalają na szersze, na przykład, omówienie zła związanego z mass mediami. Jakże często i jakże chętnie operuje się tam kłamstwami, pomówieniami i niesprawiedliwymi insynuacjami. Jak nagminnie wprowadza się półprawdy w miejsce prawdy. I tu warto zacytować dwa przysłowia dotyczące półprawdy. Pierwsze to jest przysłowie żydowskie. Każda półprawda jest całkowitym kłamstwem. Każda półprawda jest całkowitym kłamstwem. I drugie, niemieckie. Półprawda to najbardziej niebezpieczne kłamstwo. Półprawda to najbardziej niebezpieczne kłamstwo. W konsekwencji wobec tych wszystkich, którzy służąc ojcu kłamstwa deformują obraz rzeczywistości, odczuwamy głęboką niechęć, a nawet odrazę. Przecież człowiek prawy brzydzi się kłamstwem i cierpi moralnie, kiedy jest wprowadzany w błąd i oszukiwany. W sumie, mając na uwadze wyżej opisane relacje, musimy stwierdzić, że zachowanie przykazania miłości bliźniego w rzeczywistości, w której żyjemy, napotyka bardzo wiele różnych trudności. I rodzi się pytanie, że przecież ten stan rzeczy nienawiści, niechęci nie jest zgodny z naturą człowieka, który został stworzony do miłości, bo stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który jest miłością. Ojciec Święty Benedykt XVI stwierdza w swej encyklice, że, cytuję, imperatyw miłości bliźniego został wpisany w samą naturę człowieka. Punkt 31 jego encykliki. Czyli człowiek, który nie kocha, postępuje wbrew swej naturze. Kto porzuca swoją naturę, popada w rozliczne cierpienia i udręki. Człowiek, który nienawidzi, jest chory. Jego serce zatruwane jest bezsilną złością i pragnieniem zemsty. Taki człowiek żyje w samoudręczeniu, bo nienawiść i wrogość do innych odbiera mu radość życia. Rodzi się pytanie, czy można uwolnić się od tych negatywnych uczuć, czy można odrzucić antypatię, zawiści i gniewy. Innymi słowy, czy można uwolnić się od udręki jaką sprowadza brak miłości. Czy istnieje rozwiązanie tego problemu? Oczywiście, że istnieje. Tym problemem, tym rozwiązaniem jest miłość Boga. Ale zanim do tego przejdziemy, spróbujmy pokrótce chociaż scharakteryzować to, co mówi najważniejszego o miłości chrześcijańskiej nasz Ojciec Święty Benedykt XVI. Tu trzeba przypomnieć, że istoty Boga nie jesteśmy w stanie do końca pojąć i tak samo do końca nie jesteśmy w stanie pojąć Jego miłości. Miłość ta jest tak doskonała, jak doskonały jest sam Bóg. Przewyższa ona wszystko, co człowiek jest w stanie określić ludzkimi słowami. Z drugiej jednak strony, mając na uwadze doświadczenie miłości, które weryfikuje się w historii zbawienia, możemy opisać niektóre konstytutywne elementy Bożej miłości. I tak, Ojciec Święty Benedykt XVI, analizując przejawy miłości Boga do ludzi, dokonuje pewnych ustaleń. Jego wywody można pogrupować wokół kilku kluczowych tez. I pierwsza rzecz, bardzo ważna, w potocznym rozumieniu miłość dla wielu kojarzy się z uczuciem. Mając to na uwadze, Ojciec Święty stwierdza, że owszem, miłość jest uczuciem, lecz jej pełny wymiar sięga daleko szerzej, bo obejmuje wszystkie sfery ludzkiej egzystencji. Do dojrzałości miłości, stwierdza Benedykt XVI, należy to, że angażuje wszystkie potencjalne możliwości człowieka. Poza tym, pisze Ojciec Święty, miłości nie można nakazać. Jest ona owszem ostatecznie uczuciem, które może być lub nie być. W procesie spotkania, pisze dalej papież, pokazuje się wyraźnie, że miłość nie jest tylko uczuciem. Uczucia przychodzą i odchodzą. Uczucie może być cudowną iskrą rozniecającą, lecz nie jest pełnią miłości. I dalej Ojciec Święty mówi wyraźnie, że miłość obejmuje całego człowieka, czyli jego owszem uczucie, ale równie wolę, jak i rozum. Dalsze ważne stwierdzenie jest, że miłość prowadzi do wspólnoty, że w miarę dojrzewania i wzrostu przekształca się we wspólnotę właśnie sfery wolitywnej, uczuciowej i rozumowej. Historia miłości między Bogiem a człowiekiem polega właśnie na fakcie, że ta wspólnota wiary, wspólnota myśli, uczuć wzrasta, że coraz bardziej wola Boża staje się zbieżna z naszą wolą. Również ważne jest stwierdzenie, że proces wzrostu miłości polega na upodobnieniu, które prowadzi do wzrostu jedności i jednomyślności. Ojciec Święty zamieścił bardzo ważne zdanie dotyczące boskiego źródła miłości i tak pisze: miłość jest boska, ponieważ pochodzi od Boga i łączy nas z Bogiem. W tekście łacińskim jest amor divinus est quoniam ex deo procedit isque noscum deo coniungit. Miłość jawi się jako boska moc Ducha Świętego, która, cytuję, jednoczy serca wszystkich wierzących z sercem Bożym. Duch bowiem, pisze Ojciec Święty, objawia się jako wewnętrzna moc, która harmonizuje serca wierzących z sercem Chrystusa i uzdalnia ich do miłowania braci tak, jak On ich umiłował. To jest bardzo ważny element, to harmonizowanie. Dzisiaj mówiliśmy w telewizji o tym, że Trójca Święta jest wspólnotą życia Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego i w tej wspólnocie jest absolutna harmonijna jedność, jest jakby ta częstotliwość, gdyby to porównać do ludzkich relacji, doskonała tak absolutnie, że Bóg jest przecież jeden w swej istocie. I my, kiedy harmonizujemy nasz rytm naszego życia z tym rytmem Bożym, wtedy w nas ta miłość Boża ma miejsce. I papież twierdzi dalej, że duch jest mocą, która przemienia w serce wspólnoty kościelnej. I jeszcze element ostatni, bardzo ważny, że miłość jest darem. Ojciec Święty to podkreśla, że miłość jest darem, że Bóg ją nam daje przez Ducha Świętego. Następny element, który podkreśla to, że Bóg nas umiłował i pisze, Bóg pierwszy nas ukochał i nadal nas kocha jako pierwszy. Tutaj akcent postawiony na słowie pierwszy. Bóg pierwszy kocha. Bóg stworzył z miłości, Bóg odkupił człowieka i Bóg daje mu się w Eucharystii jako pokarm. Więc nie można więcej, ta doskonała miłość Boga jest tak doskonała jak On sam. I we wprowadzeniu do swej encykliki Benedykt akcentuje, że Bóg pierwszy nas umiłował. Że, jak mówiliśmy już, ta miłość człowieka weryfikuje się w historii zbawienia. I to, że Bóg sam ofiarowuje siebie, aby podnieść człowieka i zbawić go, jest to miłość w swej najbardziej radykalnej formie. Tak Bóg umiłował człowieka, że w swym oddaniu poszedł jeszcze dalej, ustanawiając Eucharystię. Dzięki tej miłości, jaką Bóg objawił w dziele stworzenia i odkupienia, miłość, jak pisze Benedykt XVI, nie jest już przykazaniem, ale odpowiedzią na dar miłości, z jaką Bóg do nas przychodzi. Bóg ofiarowuje człowiekowi swą miłość w sposób niezwykły, darmowy i tajemniczy. Następna ważna prawda, którą Ojciec Święty podaje w punkcie 18 swej encykliki, to jest zasada: miłość wzrasta poprzez miłość. I w zakończeniu encykliki pierwszej części Benedykt zamieszcza bardzo ważne zdanie, które syntetycznie ujmuje istotę problemu. Miłość Boga i miłość bliźniego są nierozłączne, są jednym przykazaniem. Jednak obie te miłości czerpią życie z miłości pochodzącej od Boga, który pierwszy nas umiłował. Tu znów akcent, że Bóg nas pierwszy umiłował. Tak więc nie chodzi o przykazanie z zewnątrz, lecz o doświadczenie miłości darowanej z wewnątrz. Dalej podkreśla Ojciec Święty, że miłość, to co już mówiliśmy wcześniej, pochodzi od Boga. I tutaj oczywiście dalsze stwierdzenie, bardzo ważne. Kto chce dawać miłość, sam musi ją otrzymać w darze. Tak pisze Benedykt XVI w punkcie 7. Kto chce dawać miłość, musi ją otrzymać w darze. I tutaj Ojciec Święty wskazuje na Mojżesza, który wciąż wraca do namiotu, żeby obcować z Bogiem. Potem, kiedy się napełni Bogiem, wychodzi, by dawać, przekazywać ten dar, jaki otrzymał. Więc tylko człowiek napełniony miłością Boga poprzez obcowanie z Nim może otrzymaną miłość dalej przekazywać innym. Miłość bliźniego, stwierdza Ojciec Święty, może być urzeczywistniona jedynie wtedy, kiedy jej punktem wyjścia jest intymne spotkanie z Bogiem. Punkt 18 jego encykliki. Dalej pisze, że miłość do człowieka karmi się spotkaniem z Chrystusem. Kto nie jest napełniony miłością Boga poprzez obcowanie z Nim, ten nie będzie zdolny do autentycznej miłości. papież Benedykt XVI bardzo wyraźnie formułuje tę prawdę. Jeżeli w moim życiu brak zupełnie kontaktu z Bogiem, mogę widzieć w innym człowieku zawsze jedynie innego, a nie potrafię rozpoznać w nim obrazu Boga. Koniec cytatu. Kto natomiast będzie ciągle szukał kontaktu z Bogiem w modlitwie i kontemplacji, ten będzie zdolny miłować drugiego człowieka, widząc w nim istotę stworzoną na obraz i podobieństwo Boże. Człowiek napełniony miłością Boga będzie w stanie patrzeć na drugiego człowieka z perspektywy Jezusa Chrystusa. Ojciec Święty akcentuje bardzo mocno, że tylko intymne spotkanie z Bogiem w miłości staje się źródłem prawdziwej miłości. Miłość bliźniego, pisze Ojciec Święty, polega właśnie na tym, że kocham w Bogu i z Bogiem również innego człowieka, którego w danym momencie może nawet nie znam lub do niego nie czuję sympatii. Punkt 18. Napełniony miłością Bożą, pisze dalej papież, uczę się patrzeć na inną osobę nie tylko jedynie moimi oczyma i poprzez moje uczucia, ale również z perspektywy Jezusa Chrystusa. Jego przyjaciel jest moim przyjacielem. Patrzę oczyma Chrystusa i mogę dać drugiemu o wiele więcej niż to, czego konieczność widać na zewnątrz, spojrzenie miłości, którego potrzebuje. Koniec cytatu. Bracia i siostry, pod koniec tych rozważań warto uświadomić sobie, że w tej całej nauce Ojca Świętego można wyróżnić trzy główne punkty, które nam ten dotychczasowy wywód jakoś wyraźniej uporządkują. Czyli pierwszy punkt. Bóg miłuje każdego człowieka. Ta Jego miłość jest odwieczna, niezmienna i doskonała, tak jak sam Bóg jest doskonały. Co więcej, Bóg pierwszy wychodzi z inicjatywą miłowania, co papież podkreśla ciągle w słowach: Bóg pierwszy nas ukochał i nadal kocha jako pierwszy. Szukając analogii do ludzkich spraw, można by powiedzieć, bracia i siostry, że to Bóg nam się oświadcza, tak jak chłopak się oświadcza dziewczynie. To jest coś niezwykłego. Bóg pierwszy wychodzi z inicjatywą. Bóg nas kocha i nam ofiaruje swoją miłość. Po drugie, jeśli pozytywnie odpowiemy na propozycję Boga miłującego nas, czyli jeżeli przyjmiemy te Boże oświadczyny, będziemy tak jak narzeczony szukać kontaktu z narzeczoną, czyli szukać kontaktu z Bogiem w modlitwie serca, medytacji, w kontemplacji, w Eucharystii, w każdej chwili naszego życia. Przez obcowanie z Bogiem zostaniemy napełnieni Bogiem, czyli Bożą miłością, która jest światłem, ogniem i mocą. Światłem dla umysłów, ogniem dla serc oraz mocą dla naszej woli, czyli naszego działania. Kto do Boga się nie zbliży, kto się nie otworzy na Jego przyjęcie, ten nie doświadczy Jego miłości, ten nie będzie napełniony Jego miłością. Gdyby szukać analogii w naszym rzeczywistości, to można by zobrazować to na prostym przykładzie. Dzisiaj wszyscy posługują się telefonem komórkowym. Wiemy dobrze, że bateria tego telefonu potrzebuje ładowania elektrycznego. Bez ładowania prądem telefon nie działa. Jeśli my nie podłączymy się, w cudzysłowie, do tej sieci Bożej miłości, nie będziemy nią napełnieni, nie będziemy w stanie miłować tak, jak Bóg miłuje. Po trzecie, napełnieni Bożą miłością, Bożym światłem, ogniem i mocą, będziemy w stanie miłować wszystkich ludzi tak, jak Chrystus wszystkich miłował. w ten czas, patrząc na innych oczyma Chrystusa, dostrzeżemy w każdym człowieku obraz Boży, dziecko Boże i stworzenie Boże. Napełnieni Bożą miłością potrafimy zaaprobować każdego człowieka. Potrafimy zapomnieć krzywdy, odrzucić urazy i wyciągnąć rękę do zgody. Mocą ognia Bożej miłości wypalimy z naszych serc ślady wszelkiej wrogości i nienawiści. Zostaniemy uwolnieni od dławiącej nas żądzy zemsty, od zawziętej wrogości. Bracia i siostry, cały świat jest jak jeden wielki ogród Boży, w którym obok pięknych kwiatów i wonnych ziół rosną i pokrzywy, i ciernie, i osty. I tę różnorodność spotykamy też wśród naszych bliźnich. Niektórzy z nich są podobni do cudnych lilii i wdzięcznych róż, czy piwoni, a inni do pokrzyw i do cierni, ostów. Ale to jest ogród Boży. Przyjmijmy ogród Boży z całym jego bogactwem i różnorodnością. To wszystko, co jest w tym ogrodzie, jest Boże. Bóg tak uczynił. Dlaczego? My nie wiemy. Dlaczego są ciernie, pokrzywy? Nie wiemy. Ale to Boże jest i my to aprobujemy, bo tak ma być. Bóg jest mądrzejszy i Bóg wie lepiej, jak ma być. Mocą miłości Bożej napełnieni będziemy w stanie zaaprobować, zaakceptować wszystkich, a nawet polubić ich i pokochać. Błagajmy Ducha Świętego, Ducha Bożego, byśmy potrafili otworzyć się na Bożą miłość, byśmy zapragnęli obcować z Bogiem w każdej chwili naszego życia, byśmy napełnieni mocą Bożej miłości uzyskali zdolność do miłowania wszystkich ludzi. Bracia i siostry, pragnę pozdrowić osoby, z którymi się spotykam na co dzień. W pierwszym rzędzie księdza biskupa doktora Mieczysława Cisło z Lublina oraz moich kolegów, profesorów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, księdza dziekana profesora Jerzego Pałuckiego, księdza dziekana profesora Augustyna Ekmana, księdza dziekana profesora Stanisława Ziębę, ojca profesora Jana Mazura Paulina, księdza profesora Janusza Mariańskiego, księdza profesora Stanisława Longosza, redaktora naczelnego Vox Patrum, księdza profesora Antoniego Paciorka, księdza profesora Marka Zachajkiewicza, ojca profesora Leona Dyczewskiego Franciszkanina, księdza profesora Antoniego Troninę oraz panią profesor Helenę Słotwińską. Pragnę też pozdrowić moich przyjaciół z Lublina, rodzinę Wil z Lublina, panią magister Annę Wil, jej męża magistra Jerzego Wila, pracownika KUL-u, oraz ich córkę dr Izabelę Wil, oraz ich syna magistra Adama Wila, oraz córkę Agatę Wil, która jest studentką iberystyki. Bracia i siostry, bardzo serdecznie wszystkich was pozdrawiam i dziękuję Ojcu, jak i wszystkim tym, którzy wytrwali, za uwagę, i życzę wszystkim, by byli napełnieni Bożą miłością, która pozwoli im wszystkich ludzi kochać bez wyjątku. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Myślę, że do tych pozdrowień należy dołączyć pozdrowienia dla księdza profesora Janusza Nagórnego.
Tak jest. Oczywiście to...
Dla profesora Bartnika jeszcze.
Tak jest. Pozdrawiamy księdza profesora Czesława Bartnika, księdza profesora Janusza Nagórnego. No bo ojcze drogi, gdybyśmy jeszcze chcieli, to ja bym tutaj się bał, żeby nam zabrakło czasu, ale słusznie ojciec dołączył, bo tu jeszcze dołączamy modlitwę o zdrowie dla księdza Janusza Nagórnego. Profesora Bartnika też, bo on jest dzielny i to jest wielki profesor, także ta lista, ojcze drogi, by się wydłużyła, ale myślę, że to jest ta więź, którą, bo ci ludzie, o ile wiem, to słuchają radia i cieszą się, że oni w jakiś sposób też, no, po prostu są przez nas miłowani, no bo to są bracia nasi w kapłaństwie, czy bracia we wspólnej pracy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
czyli w dzień tak szczególny jak dzień dzisiejszy, uroczystość Trójcy Przenajświętszej. I Ojciec Święty Benedykt XVI w swojej encyklice Deus Caritas Est też przytacza zdanie świętego Tomasza z Akwinu. Jeśli widzisz miłość, widzisz Trójcę. Tymi słowami dziękuję księdzu profesorowi za przybliżenie nam tej prawdy o Bożej miłości. W encyklice Benedykta XVI pozdrawiamy wszystkich, których ksiądz profesor pozdrowił, wszystkich ludzi dobrej woli, wszystkich nas w tym momencie słuchających i po krótkim przerywniku muzycznym, który jest dedykowany oczywiście dla wszystkich słuchaczy, rozpoczniemy naszą rozmowę, dialog z księdzem profesorem Franciszkiem Drączkowskim. Dziękuję. Dziesięć minut po godzinie 22 w rozmowach niedokończonych gościmy księdza profesora doktora habilitowanego Franciszka Drączkowskiego. Temat naszego spotkania to zdolność do miłowania wszystkich ludzi w świetle encykliki Benedykta XVI Deus Caritas Est, zapraszając wszystkich radiosłuchaczy do tworzenia tej audycji, do rozmów. Podaję numery telefonów 056 655 23 55 dla Polski Północnej, 056 655 23 56 dla Polski Południowej oraz dla słuchaczy z zagranicy. Dwa numery telefonów 00 48 56 to kierunkowy do Torunia, 655 23 33 to numer pierwszy i 655 23 66 to numer drugi. Odbieramy pierwszy telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze Cię witam.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Rafał z Wrocławia mówi.
Proszę bardzo.
Ja chciałem właśnie zapytać o taką rzecz, mianowicie właśnie ksiądz profesor podał te trzy jak jakby najważniejsze, streszczające aspekty, iż miłość, pierwszy Bóg umiłował, potem jest ta odpowiedź człowieka, która prowadzi również do otwarcia się na miłość bliźniego. Ale ja bym chciał zapytać o taki jeszcze aspekt cierpienia. Mianowicie cierpienie jest również chciane przez Boga, ale po to, aby pogłębiać również relacje, że tak powiem, radykalnej odpowiedzi na miłość Bożą. I prosiłbym o takie właśnie jeszcze, gdyby można, rozwinięcie tego aspektu właśnie cierpienia, które chciane jest przez Boga, ale jednocześnie ono daje szansę, tak jak u Hioba, na bardziej, czyli radykalną odpowiedź na tą miłość, również w sytuacji Jezusa Chrystusa. Bóg zapłaci. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Rafale. Więc to rzeczywiście jest bardzo poważny problem i pan dotknął istotnej dosyć rzeczy. Mianowicie, że jeśli Bóg nas tak kocha, jak mówiliśmy, i to jest miłość pewna, no to znów po ludzku byśmy my oczekiwali, tak jak małe dziecko, tylko cukierków i słodyczy, i czekolady, prawda? A wiemy, że gdybyśmy takie dziecko karmili tak, to ono by przecież chore było. Bóg ma na uwadze nasz wzrost, nasze dojrzewanie. Ojcowie Kościoła mówią, że Bóg jest jakby tym trenerem. Przecież dobry trener daje zawodnikowi ćwiczenia, i to trudne ćwiczenia, żeby on wzrastał. Otóż my przyjmujemy to wszystko, co nam Bóg daje, jako nam potrzebne. My mamy, tak jak małe dziecko, które ufa rodzicom, te rodzice jej poddają bolesnej operacji, to dziecko wie, że rodzice je kochają i ta operacja jest potrzebna, chociaż ona jest bolesna, prawda? I to dziecko przyjmuje to. I na tej samej zasadzie my, jeśli ufamy Bogu i wiemy, że jeśli On na nas zesłał cierpienie, to widocznie ono nam jest potrzebne, On nas oczyszcza, ono nas, przez nie my dojrzewamy. I ten fakt uświadomienia sobie, że to cierpienie ma sens, że Bóg je dopuścił, bo ono jest nam potrzebne, ta świadomość daje nam pokój wewnętrzny, że my chociaż cierpimy, ale mówimy: Boże, to tak widocznie ma być, bo Ty wiesz lepiej, co mi potrzebne, i ja aprobuję to. I w ten sposób cierpienie ma swój głęboki sens i ono jest do pogodzenia z tą miłością Bożą. Mało tego, ono jest właśnie znakiem tej miłości, bo przecież jeśli Bóg Ojciec na swojego Syna umiłowanego tak zesłał, taką drogę cierpienia, no to by też po ludzku mówili: no jak to, po co, dlaczego? Czy musiał tak aż strasznie cierpieć? A jednak przez to poniżenie potem przed do chwały zmartwychwstania. I w tym świetle po prostu my traktujemy nasza ufność do Boga, nasze zawierzenie, nasze przekonanie, że Bóg wszystko dopuszcza, co dla nas najlepsze, pozwala nam przyjąć to cierpienie z wielkim pokojem serca. I ponieważ całe życie nasze jest drogą pielgrzymowania, to cierpienie jest nieodłączne od naszego życia, ale cierpienie, które wiemy, że ma sens, inaczej przyjmowany jest. A proszę sobie wyobrazić kogoś, kto nie wierzy w Boga, kto nie widzi, nie wierzy w życie wieczne, i teraz po co cierpieć? Nie widzi sensu cierpienia, prawda? I potem jest ta nieraz rozpacz. Także myślę, panie Rafale, że no chyba w jakiś sposób udało nam się odpowiedzieć na to pytanie i życzyć wszystkim chorym, żeby moc Ducha Świętego w nich była i żeby ta świadomość była, że jeśli Bóg dopuścił to, to znaczy, że to jest nam potrzebne, byśmy umieli to, co Bóg daje, zaaprobować i Bogu nawet dziękować za to, o czym myśmy mówili w poprzednich audycjach. Szczęść Boże.
Kolejny telefon, Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja się niezmiernie cieszę,
proszę,
że...
Proszę się przedstawić, dobrze?
Kazimierz z Niepołomic. Że akurat dzisiaj jest ksiądz profesor. I powiem tak. W pewnym antykwariacie antykwariusz zapytał mnie, kto stworzył szatana. No ja oczywiście, nie namyślając się, od razu powiedziałam, że Pan Bóg. Popatrzył antykwariusz, mówi, o proszę Pani, ja myślałam, że Pani jest rozsądniejsza, nie tak szybko się odpowiada, trzeba zastanowić się najpierw. Pan Bóg stworzył aniołów, a ci aniołowie zbuntowali się i stali się wtedy diabłami. Czyli diabeł nie, no, nie byłby wolą Boga. Jego istnienie nie byłoby wolą Boga, prawda? I idąc tym tokiem myślenia, który ksiądz profesor przedstawił, byłoby wszystko Boże na tym świecie. A ja ośmielę się powiedzieć, że jest jeszcze to, co człowiek zepsuł, wykorzystując swoją wolność, znaczy korzystając z wolnej woli. I proszę księdza profesora, są ludzie, których programem życia, no, ich celem jest wykonywanie przemyślnego zła. No weźmy satanistów. Jak tych ludzi kochać i czym miałaby się przejawiać miłość do tych ludzi? No bo powiedzmy, no żadna, oni swoim wyborem wybrali tą drogę i żadne dobro do nich nie dotrze, nie dociera. Oni nie przyjmują, nie chcą. Oni chcą czynić to, co czynią. Jak, czym miałaby się przejawiać, jakim wyrazem miałaby się przejawiać miłość do gorszycieli, którzy programowo zakładają, że będą gorszyć. Ja kiedyś w polskim radiu otworzyłam w nocy pierwszy program bodajże i usłyszałam takie sformułowanie prowadzącej dziennikarki. No, my jeszcze troszkę popracujemy i nasze córki już będą myśleć inaczej. A audycja była na temat zdrady w związku. Tam nie padło jedno słowo małżeństwo, tylko, prawda, byli partnerzy. No i oczywiście słuchacze dzwonili i opowiadali, jak to się, prawda, stało. I no, szkoleniowa audycja w kierunku, jak zdradzać partnera. To może tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani Kazimiero, więc rzeczywiście tutaj Pani poruszyła właściwie trzy różne sprawy. Naturalnie, że to pierwsze, to Pani sama właściwie odpowiedziała, że przecież Bóg nie stworzył szatana, Bóg stworzył anioły. To był anioł, dobry anioł, i niestety to jest dramat, Pani Kazimiero. My do końca tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jak to możliwe. Bóg dał wolną wolę i że oni dobrowolnie wybrali odłączenie od Boga. Odłączyli się. Upadli aniołowie. To jest jedno. Po drugie, trzeba pamiętać, o czym dzisiaj się nie pamięta, że ci upadli aniołowie, czyli złe duchy, bo jak mówimy diabły, to od razu nam się kojarzy taka tam postać, prawda, z rogami i trochę budzi uśmiech. To są złe duchy, to są upadłe anioły, to są demony, które przecież działają, przecież istnieją. I to jest właśnie dramat, że oni stoją z góry na pozycji przegranej. Bo najgorszym dramatem, najgorszą rzeczą jest odłączenie od Boga. Jeśli w Bogu jest pełnia wszelkiego dobra, mądrości, miłości, prawdy, bogactwa, materialnego, duchowego, wszystko. Bóg jest Panem kosmosu, Bóg jest tym naj, można bez końca by wymieniać, kim jest. I teraz proszę Panią, Pani Kazimiero, od Boga się odłączyć, oderwać, no to jest coś potwornego. I ci ludzie, którzy stoją po stronie złego, którzy się dają przez niego, powiedzmy, opanować, są tak głęboko nieszczęśliwi, Pani Kazimiero, oni są chorzy. My chorym ludziom współczujemy. Chorzy w tym sensie, że są z góry na straconych pozycjach. I to jest naprawdę taki triumf krótkotrwały, taki bardzo, jakby to powiedzieć, no Pani Kazimiero, no a weźmy tych ludzi uwikłanych w zło, którzy żyli podczas II wojny światowej, też triumfowali, też oni byli panami. No i co dalej? A tych, co za komuny byli komunistami, którzy katowali ludzi w więzieniach, też mieli lepiej. A teraz? Hańba i wstyd. Teraz się kryją, teraz nie chcą, żeby się ujawnić. Bo teraz, czyli to zło, jak to mówi się, ma krótkie nogi. I biedni są ci ludzie, proszę mi wierzyć, że oczywiście, że my, Pani Kazimiero, my się możemy za nich modlić. Miłować nie znaczy na szyję się rzucać komuś. Miłować znaczy, że my aprobujemy, przyjmujemy istnienie tego, że ten ktoś jest taki uwikłany w zło, my ubolewamy, my się modlimy za niego, ale my nienawidzimy go, bo Pani Kazimiero, nienawiść jest ze złego ducha. Kto nienawidzi, jest zabójcą, mówi święty Jan, a żaden zabójca nie odziedziczy życia wiecznego. Największą cnotą jest miłość, a największym grzechem jest nienawiść, która jest, pochodzi od złego. I tutaj mi się wydaje, że największym byłoby zwycięstwem złego, gdyby nas sprowokował do nienawiści. My możemy na różne sposoby próbować, jak się da, a może nieraz ci ludzie muszą doświadczyć tego zła na sobie. Nieraz jakieś dramaty, są jakieś tragedie. My słyszeliśmy o niektórych tam nawróceniach. To jest tak trudno powiedzieć, ale proszę mi wierzyć, że oni stoją na pozycjach z góry straconych i ich triumf jest tylko krótkotrwały. No i nasza miłość, to my modlimy się za nich i błagamy Boga, żeby mocą swoją sprawił, by oni przejrzeli, by otworzyły się im oczy, by oni po prostu, wie Pani, zrozumieli, że są oszukiwani, że są okradani z miłości Boga, która jest największym darem. Oni są, jakby to powiedział jeden z naszych tych, wprowadzani w maliny, czyli okłamywani, oszukiwani i to, co najpiękniejsze w życiu, jest im zabrane. A stanie, oni nieraz, wie Pani, szukają za wszelką cenę, żeby się czymś wyróżnić i chcą innych zaszokować, zadziwić. I nieraz taka bardzo płytka motywacja jest, się kryje za tymi postawami. Więc modlitwa w ich intencji i oczywiście na różne sposoby możemy działać słowem, próbując znaleźć drogę do nich. No, może Duch Święty nas oświeci, że jednak znajdziemy sposób, by tym ludziom powiedzieć, że oni się zbliżają do przepaści, że oni właściwie idą na zatracenie i to jest dramat. Oby z tej drogi potrafili zawrócić. Szczęść Boże, żeby tak potrafilibyśmy wszyscy się modlić, może Bóg dałby. Dla Boga nie ma nic niemożliwego.
No właśnie. Kolejny telefon, Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Ja chciałem tylko zwrócić uwagę na jedną różnicę. Bo człowiek, który nie wierzy w Boga, to jest niewolnikiem, który wielbi swoich prześladowców. I tak jest, tak są tworzone ideologie. My jednak jesteśmy ludźmi wiary, czyli wolnymi. Czyli To jest trudne, ale w prawdzie, tylko w prawdzie, można kochać bliźniego, nawet człowieka, który zupełnie ma inny światopogląd, i to jest dla mnie rzecz naturalna. I tak jest prawdopodobnie w moim życiu, chociaż to przychodzi z trudem, ale tak jest. I tutaj właśnie chciałbym zwrócić uwagę na tą cierpliwą miłość całe życie Jana Pawła II. I on odniósł zwycięstwo, ponieważ, jak wiemy wszyscy powszechnie, on był bardzo krytykowany w różnych mediach. On się do tego nie odnosił, jak gdyby. I na końcu jednak odniósł zwycięstwo, nie odnosił się, czyli on mimo wszystko ich kochał, bo mógł się na przykład odnieść i to wtedy by była jakaś taka dyskusja, która nie miałaby żadnej wartości. Ojciec Święty tego nie robi, on po prostu kochał wszystkich. Dlatego mówię, że inna jest miłość ludzi, którzy nie wierzą w Pana Boga, i inna jest taka ludzi wierzących. To jest zasadnicza różnica, bo my jednak tutaj, ksiądz profesor dobrze powiedział, że tą prawdę, tą miłość, to odkrywamy jednak stopniowo, mozolnie i powoli. To tak szybko nie jest. Ale potem ona jak gdyby się w nas ujawnia, tylko to jest jednak pewna praca dla nas. I tutaj chyba będzie praca dla kapłanów chyba przez całe życie jest, żeby, bo co, my o tym zapominamy, to czasy, że Bóg jest miłością, to właściwie nam księża bez przerwy to przypominają, i tutaj Bóg zapłać księżom za to, bo my o tym po prostu zapominamy. W życiu takim codziennym to często się zdarza, że zapominamy i wchodzimy właśnie w różne konflikty, zamiast po prostu wybaczać, no, czego nas Ojciec Święty Jan Paweł II uczył przez całe życie i cały pontyfikat. Szczęść Boże, Ojcze.
Szczęść Boże. Panie Januszu, no rzeczywiście bardzo słusznie Pan powiedział, że jest inna miłość ta, którą mają ludzie wierzący, a inna ta, którą mają niewierzący. Ja tutaj zacytuję właśnie zdanie z encykliki papieskiej, punkt 18, bardzo ważne zdanie, cytuję. Jeżeli w moim życiu brakuje zupełnie kontaktu z Bogiem, mogę widzieć w innym człowieku zawsze jedynie innego i nie potrafię rozpoznać w nim obrazu Boga. Czyli jeśli to będzie wróg, nieprzyjaciel, który szkodzi, to jeśli ja nie mam odniesienia do Boga, który jest Panem kosmosu i który wszystkim kieruje, no to po ludzku pierwszy odruch to jest rewanż, zemsta. Nie wiem, jakiej by trzeba, nie wiem, heroizmu, żeby inaczej reagował ktoś, kto po prostu, no, w ogóle wyklucza i nie wierzy, cóż, prawie niemożliwe, ale powiedzmy, ani w Boga, ani w życie wieczne. To jest dramat. A po drugie, to co Pan powiedział też pięknie, przykład Jana Pawła II. Rzeczywiście, to jest chyba przykład najlepszy, gdzie widzimy, jak on był cierpliwy, nigdy nikogo nie oskarżał, nie bronił się w sensie, bo przecież jak to ten, który go na niego zamach przygotował, który go chciał zabić, on potem idzie do niego, z nim rozmawia. A więc rzeczywiście ten przykład słuszny Jana Pawła II, że wszystkich miłował i wszystkimi potrafił rozmawiać. Przypomnijmy sobie jego pierwsze wizyty, jak tutaj był pierwsza wizyta w Polsce, jak on przemawiał do człowieka, który się deklarował oficjalnie jako niewierzący i potrafił znaleźć język, nie upominając go, nie tworząc jakichś, prawda, konfliktów, tylko umiał znaleźć drogę, właśnie drogę miłości, która, jak to mówi święty Augustyn, właśnie to słynne zdanie, miłuj dilige i czyń to, co chcesz, czyli po prostu to, co ci miłość podpowie, bo miłość bezbłędnie wskaże drogę. Ta miłość Boża, to światło, jak mówiliśmy, ten ogień, ona nas będzie ukierunkowała zawsze na dobro i w ten sposób rzeczywiście ma Pan tutaj rację, że naśladujmy Jana Pawła II, bo to jest przykład nam tak bliski. On kochał wszystkich i uczmy się od niego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, odbieramy kolejny telefon, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus i Maria Zawsze Dziewica.
teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie chcę pozdrowić księdza profesora Krzysztof mówi z Rzymu i ojca Benedykta. I chcę nawiązać tylko krótko, bo pani Kazimiera tam powiedziała, że takiego użyła stwierdzenia właśnie, co jest, że nie może być wolą Boga. Znaczy my tego nie możemy wiedzieć, co jest wolą Pana Boga. My możemy się tylko modlić o to, żeby rozpoznać wolę Pana Boga. Natomiast kiedy właśnie była mowa w tej bardzo pięknej konferencji katechezie na temat miłowania, to pomyślałem po prostu, że no miłowanie to jest coś cudownego, to nie jest nienawidzenie. Ale problem dla chrześcijanina to zaczyna się wtedy, kiedy Pan Jezus nas zaprasza do miłości nieprzyjaciół. I tu zaczyna się już problem, prawda, bo tu trzeba sobie uświadomić, że właśnie jeszcze do pani Kazimiery chcę nawiązać, że to nie jest sprawa ekologiczna, tylko taka ontologiczna, bym powiedział, tu by trzeba było rzeczywiście bardzo głęboko jakoś zejść właśnie w tą całą jakieś tajemnicę serca Bożego i przypomnieć sobie to, co powiedział święty Paweł, to znaczy, że myśmy zostali umiłowani jeszcze zanim zostaliśmy odkupieni. To jest nieprawdopodobna jakaś prawda, która płynie prosto z Ewangelii. Jeżeli my sobie to uświadomimy, że właśnie aż do tego stopnia zostaliśmy umiłowani i przez to jesteśmy zaproszeni do miłowania, to wtedy, jak tutaj ksiądz profesor mówił, to wtedy, jeżeli przed nami stanie nawet najbardziej groźny nieprzyjaciel, ale my jemu jednak ofiarujemy naszą miłość, to wtedy będzie to samo, co mówi święty Paweł, że wtedy na jego głowę spadną jak gdyby rozżarzone, znaczy takie węgle i on już nie będzie wiedział, jak ma reagować, tylko on się musi poddać po prostu wobec takiej sytuacji, bo miłość jest czymś porażającym, nie tak jak IPN porażał, tylko miłość tak poraża, że wtedy rzeczywiście my faceta, jak powiem, zwyczajnie rozbrajamy i on rozbrojony rzeczywiście spełni to, co najgłębiej na pewno jest wolą Pana Boga. Ale to tak właśnie do tego, co ksiądz profesor powiedział. Dziękuję bardzo i proszę łaskawie właśnie coś powiedzieć na ten temat.
Szczęść Boże, dziękuję Panu za ten bardzo piękny głos. No właśnie to prawda, że my nie, nam jest, po prostu my nie jesteśmy w stanie dociec, jaka jest wola Boża i jaki jest Boży zamysł. Bo człowiek, mówię, kiedyś już to mówiłem i to ciągle powtarzam, mały chłopiec, 4-letni, co on zrozumie, jak tam samolot odrzutowy działa, jaka jest jego maszyneria, tu niewiele. My wobec Boga tak mniej więcej jesteśmy jak ten mały chłopiec i Bożych tajemnic, Bożych zamiarów nie potrafimy odczytać. Z drugiej strony jednak są pewne kryteria, to co Pan powiedział o tym miłowaniu z tymi węglami żarzącymi, to ja bym tak trochę się powstrzymał. Wiem, o co Panu chodziło, ale z drugiej strony, wie Pan co, po prostu właśnie my zapominamy, że dla Boga nie ma nic niemożliwego i że ta moc Boża, którą On nam daje, ona jest tak wielka, że rzeczywiście może zmienić serca ludzkie, może zmienić umysły i no mówię, Chrystus cierpliwy, Chrystus, który nigdy nikogo nie przeklinał, nikogo nie w ogóle nie dał się sprowokować, bo to mój zły duch chciał tego, żeby go sprowokować do nienawiści, wtedy by wygrał. Oczywiście był, uczcie się ode mnie, że jestem cichy, łagodny i pokornego serca. Ta łagodność, ta cierpliwość, bo miłość jest właśnie cierpliwa, jest łaskawa. To tutaj Ojciec Święty pięknie napisał, że ten cały, ta cała encyklika to jest niejako ta Magna Charta nauki o miłości, to właśnie pierwszy list do Koryntian, ten słynny hymn o miłości i tam właśnie jest to, że ta miłość jest cierpliwa, jest łaskawa, nie unosi się gniewem. I ci, którzy w życiu no może mieli próby z ludźmi trudnymi, wobec których byli cierpliwi, to na dalszą skalę się okazało, że potem często tak było, że jednak te osoby jakoś były, to co Pan mówi o porażeniu, to może za dużo, ale po prostu otwierały, bo często jest tak, to co papież mówi, my nie możemy kochać, jak nie będziemy kochani. I teraz ludzie, którzy nie byli kochani przez nikogo, a miłości Bożej nie odkryli, oni dopiero może muszą doświadczyć, że ktoś ich kocha, żeby jakoś ich serce się otworzyło, bo oni często są w życiu mieli może takie sytuacje, gdzie nikt ich nie kochał i stali się twardzi, stali się tymi, którzy ciągle są pełni agresji. Więc tutaj cierpliwość i to, co Pan mówił, to takie okazywanie jednak tym ludziom życzliwości, to może przynieść skutek prędzej czy później, bo wszechmoc Boża wszystko może i również może serca nawet tych najbardziej zatwardziałych nawrócić.
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Pierwszy list do Koryntian.
Jest godzina 22:41. Gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych jest ksiądz profesor dr habilitowany Franciszek Drączkowski, podejmujemy temat zdolność do miłowania wszystkich ludzi w świetle encykliki Benedykta XVI Deus Caritas Est. Księże profesorze, prosimy o przybliżenie w głównych punktach dzisiejszych naszych rozmów niedokończonych.
Tak, właśnie ojcze drogi, ten właściwie to jest jeden taki istotny punkt, który tutaj bym chciał przypomnieć, mianowicie to, że Bóg nas miłuje, to już mówiliśmy i to jest jasne, natomiast istotne jest to tutaj zdanie we wprowadzeniu, które papież formułuje właściwie oś tej swojej encykliki. Dlatego, pisze papież, w pierwszej mojej encyklice pragnę mówić o miłości, którą Bóg nas napełnia, i którą mamy przekazywać innym. Czyli tu jest wyakcentowane, że Bóg nas napełnia. Tak samo wcześniej było powiedziane, że Bóg pierwszy nas umiłował. Miłość nie jest już przykazaniem, ale odpowiedzią na dar miłości. Tak samo w encyklice dalej mamy miejsce: kto chce dawać miłość, sam musi ją otrzymać w darze. To znów jest aluzja do tego, że Bóg daje miłość. Bóg nas napełnia, jak mówi Ojciec Święty. Kto chce dawać, kto się stać chce źródłem wody żywej, sam musi pić wciąż z tego źródła, oczywiście Jezusa Chrystusa. Czyli jednym słowem chciałbym na to uwagę zwrócić, że wtedy tylko, to tutaj wynika z tej encykliki i z tego, co byśmy powiedzieliśmy, kiedy my będziemy z Bogiem przebywać, obcować w modlitwie, w kontemplacji, w Eucharystii, w myśleniu o Nim, jednym słowem będziemy z Nim złączeni, bo tu papież bardzo mocno to akcentuje, wtedy będziemy napełnieni tą miłością i wtedy będziemy mogli ją dalej dać. I to, co wcześniej na początku powiedziałem, z tymi trudnościami, jakie dzisiaj widzimy, ludzi się męczących, których gnębi, dławi, nienawiść, złość, oni się mogą od tego uwolnić, ale nie sami, nie nagle, że ja powiem, będę kochał, och, ja chcę, nic nie chcesz, nic nie zrobisz, jak Bóg ci nie da, ty musisz być, otrzymać, to papież mówi wyraźnie, otrzymujesz, żeby dać dalej, jak nie otrzymasz, nie dasz. Kto tutaj nawet w zakończeniu swojej, prawda, miłość staje się możliwa tylko dlatego, że nie jest jedynie wymogiem, miłość może być przykazana, ponieważ wcześniej jest dana. I cały czas tutaj akcent jest postawiony na to, tak jak mówiliśmy wcześniej, Bóg nas napełnia tą miłością i dopiero wtedy możemy dawać. Mojżesz wchodził do namiotu, napełniał się Bożą miłością, wychodził, mógł dawać. Matka Teresa z Kalkuty, jak tu mówi Ojciec Święty, napełniała się Bogiem, szczególnie podczas Eucharystii, potem mogła miłować. Czyli chciałbym uwagę zwrócić na ten, to jest tak proste jak 2 razy 2 jest 4. To, co mówiłem o ładowaniu komórki. Kto nie naładuje komórki, nie będzie komórka działać. Jak my się Bogiem nie naładujemy, to nie będziemy umieli kochać. Czyli proszę zwrócić uwagę, że tu jest istotny akcent, że miłość jest z Boga, ją otrzymujemy od Boga, wtedy oczywiście otrzymujemy, kiedy jesteśmy z Bogiem zjednoczeni i związani i wtedy dopiero będziemy zdolni miłować tych wszystkich, nawet których nie lubimy i którzy nas drażnią, bo mówimy wtedy napełnieni tą Bożą mocą, potrafimy, a nie jakimś ludzkim rozumowaniem tylko dzięki tej zdolności. Dlatego ten cały sens audycji właśnie jest w tym jednym, że otrzymujemy i wtedy możemy dać dalej, a otrzymujemy, kiedy się zbliżymy, kiedy się zespolimy, prawda? I bym bardzo prosił, bym był wdzięczny, gdyby ktoś ze słuchaczy mógł potwierdzić, że on dopiero wtedy, kiedy się z Bogiem zjednoczył, dokonała się w życiu jego jakaś wielka sprawa, jakaś Matka Teresa dokonuje takich rzeczy, tak dokonywała, napełniona Bogiem, Bożą miłością. I tutaj można by cytować niektórych jeszcze żyjących, nie chcemy nazwiska ojca cytować, ale dokonują się rzeczy cudowne, które na naszych oczach widzimy, to ludzie napełnieni mocą Bożą. Przecież nie z siebie. dokonują rzeczy heroicznych. I jakby oczywiście, chyba żeby było jakieś pytanie, czy jakieś... W każdym razie bądźmy wolni, ale bym się cieszył, gdybym usłyszał potwierdzenie tej zasady, którą Ojciec Święty tak mocno wypunktował w tej encyklice.
I zapraszamy do telefonowania 056 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 056 655 23 56 dla słuchaczy z Polski Południowej, jak również dla słuchających na zagranicą 00 48 56 to kierunkowy do Torunia, 655 23 33 lub drugi numer 655 23 66. Radio Maria, proszę bardzo. Proszę wyłączyć wcześniej radio, dobrze? Już, tak? Proszę, prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Tak?
Dobry wieczór, szczęść Boże. Witam. Przepiękny wykład. I mam przed oczami w tej chwili naszego aktualnego...
Proszę się przedstawić, dobrze?
Teresa z Warszawy. Aktualnego Ojca Świętego, właśnie przepełnionego miłością do nas, do wszystkich, którzy tam, których spotyka. I taki wniosek z tego wykładu dzisiejszego płynie, że trzeba jak najczęściej przystępować do stołu Pańskiego i czerpać tę miłość.
Tak jest, właśnie Pani Tereso.
I dzielić się nią.
To słuszne. Oczywiście, bo papież...
Taki wniosek.
Pani Tereso, Pani pięknie wybrała też przykład, bo aż się prosi, przecież myśmy byli świadkami niedawno.
Tak, tak. No
jak napełniony Bogiem.
Ja nie chciałam oglądać na początku,
prawda?
Ale tak mnie wzruszył ten człowiek.
Ale napełniony, wspaniały. Pani patrzy, on jest człowiekiem...
Jak on pięknie rozpracował w ogóle ten wykład, tak przystępnie na temat miłości, tą swoją encyklikę.
Tak.
Jak on nam ją pięknie przedstawił. I dzisiaj pan profesor tak samo jeszcze rozszerzył na nasze warunki dzisiejsze.
Ale pani Teresa, proszę uwagę zwrócić pani pięknie, że pani przywołała postać Benedykta. Przecież ile z niego emanowało dobroci, ile takiej życzliwości. I pani patrzy, proszę zwrócić uwagę, to jest człowiek, który ma lat 79. Po ludzku byśmy mówili, oto staruszek, a on... Dzięki tej miłości on był młodziutki, on był atrakcyjny, bo ta...
Nie widziało się
Ale pani wie, pani Tereso, że on jest znany jako człowiek modlitwy, jako człowiek, on w swoich pismach wszędzie mówi o modlitwie. Najważniejszą rzeczą, jaką Chrystus czynił, to łączność modlitewna z Ojcem. On o tym pisze bardzo dużo.
Mnie się wydaje jednak, że jeszcze ważniejsza jest komunia święta.
No tak, ale pani Tereso, komunię świętą przyjmujemy i to jest kwestia pół godziny, a nasze całe 24 godziny to co? To mamy już nic. To wtedy jest właśnie potrzebne przypominanie sobie.
Ta Matka Teresa też, właśnie pan profesor wspomniał o niej.
Prawda?
Ja też chciałam wspomnieć.
Pani Teresa, ksiądz profesor jest naszym gościem.
Nie szkodzi.
Że ona się napełniała właśnie.
Prawda? I to tutaj właśnie.
Eucharystią.
Tak jest. Tutaj pani Teresa to jest tu właśnie.
Na tych ulicach Kalkuty.
Pani Teresa, że tutaj, pani pozwoli, to zdanie zapytam, tak? Zacytuję. Święci, myślimy na przykład o błogosławionej Matce Teresie z Kalkuty, czerpali swoją zdolność do miłowania bliźniego zawsze na nowo ze spotkania z eucharystycznym Panem. Czyli to, co pani mówiła, słusznie. To tutaj ja się zgodzę, absolutnie. Ma pani rację, że to jest najważniejsze i pierwsze. Ale ponieważ, mówię, doba ma 24 godziny, a mamy potem spacery czy jakieś inne czynności, które nie wymagają naszego skupienia, to wtedy my myślą wracamy do Boga, który nas kocha i my w naszym sercu odwzajemniamy tę miłość i wtedy się napełniamy. I wtedy będziemy w stanie, tak jak Benedykt, emanować taką cudowną jakąś, no właśnie, życzliwością, taką dobrocią, taką subtelną łagodnością, no, że on był, bo przecież ten, jak sobie weźmiemy to spotkanie z młodzieżą, to był prawdziwy, no, wybuch takiego entuzjazmu, jaki był podczas wizyt.
Ludzie się znają na ludziach.
Prawda? I proszę zwrócić uwagę, że tutaj wielu ludzi, ja bym to na to uwagę zwrócił, już takich, którzy mają tam powiedzmy ileś lat, to mówią, o, to już starszy człowiek. Jak to starszy? A ile Benedykt ma? I jeszcze jest młodziutki.
Ale jaką pracę piękną wykonał. Prawda? Właśnie tą swoją encyklikę. No,
ale ta miłość go czyni młodym. Bo...
Ja pamiętam, tak. Ja pamiętam, kiedyś Bogiem straszono, ty się Boga nie boisz.
Prawda?
Takie rzeczy. Prawda? A dzisiaj właśnie on to zrobił, że wyjawił całą tą kwintesencję, prawda, tej miłości.
Tak, i wie pani, że to jest jego pierwsza encyklika niejako programowa na cały pontyfikat. Ja mówiłem, że jestem podwójnie szczęśliwy, bo ja napisałem na ten temat wcześniej różne prace i ten temat jako temat został promowany. I to jest piękna sprawa, że ostatecznie najważniejsza jest miłość i ona będzie, jak mówi tu też papież, na sądzie ostatecznym będziemy rozliczani z miłości. I miłość jest piękna, jest atrakcyjna. Miłość Boża jest wielka, jest niezgłębiona i pani wie, jak mówiłem wcześniej, Bóg nam się oświadcza. Boże, to jest cudowna rzecz. Nie? I teraz my co powiemy, że nie?
Trudno nawet pojąć.
To człowiek nie wie, jak jest wyniesiony i wyróżniony. I teraz oczywiście ta odpowiedź, to aż, nie wiem, nas, jak my sobie uświadomimy, to powinniśmy, ja nie wiem, szaleć z radości i...
Tak, tak. No ja jestem tak zbudowana pana wykładem. Jestem szczęśliwa.
Pani Tereso, dziękuję bardzo za pani wypowiedź i życzę, żeby pani była napełniona tą Bożą mocą i dzięki niej potrafiła wszystkich kochać bez wyjątku.
Dziękuję serdecznie. Również. Jeszcze chciałam dodać, że właśnie jak się spotykam z ludźmi i coś miłego im powiem, to nawet jak widzę, że są zmartwieni, hardzi, to potem się do mnie uśmiechają, jak ich ponownie spotkam. Także ludzie pragną takiej miłości.
Tak.
Od wszystkich.
I tu
od
pani dobrze powiedziała, nawet uśmiech. Uśmiech życzliwości może kogoś rozbroić. Jak ktoś drugi do niego podchodzi z uśmiechem, tamten namarszczony...
Tak, no miał jakiś problem.
Taki problem miał. I teraz nagle widzi uśmiech i to, tak jak wie pani, ktoś no po prostu słońce zaświeci, tak. I takie chmury są, nagle słońce się pojawi, ach, mówimy, jak jest pięknie. I to tak jest z uśmiechem życzliwości, którego też tak bardzo dzisiaj potrzeba.
Dziękujemy pani Tereso, chociaż ksiądz profesor się zgodził, żeby mówić mu na pan profesor.
To
jednak wszystkim radiosłuchaczom przypomnimy, że jest...
To nie szkodzi, ojcze. W Niemczech mówią Herr Pfarrer, nie panie proboszczu. To pani nie miała złej intencji, tylko
oczywiście, że tak.
Się tak nie zauważyła może.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam drogiego księdza profesora i drogiego ojca Benedykta. Poczułam się niejako wywołana do odpowiedzi, tak ksiądz profesor zachęca i byłby szczęśliwy, gdyby ktoś dał przykład na potwierdzenie tego wykładu dzisiejszego.
No właśnie.
Proszę się przedstawić jeszcze.
Jak pani ma na imię?
Elżbieta z Parafii Świętej Trójcy w Zabudach. Drogi ojcze, w moim życiu właśnie tak to wszystko przebiega. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że jest to bezbolesna rzecz, że Pan Jezus dokonuje operacji bezboleśnie. Nie, ta operacja jest bardzo, bardzo bolesna. Niemniej, właśnie wtedy, kiedy jest mi tak bardzo ciężko, biegnę na spotkanie z Panem Jezusem. Staram się być jak najczęściej na mszy świętej, jak najczęściej przyjmować Pana Jezusa do swojego serca. Mało tego, nawet jak są w domu, ponieważ jestem mężatką, więc wiadomo, jak to w małżeństwie, różnie to bywa. I jakoś tak Pan Jezus przynagla mnie w momencie, kiedy no, jest tak bardzo ciężko, ja wtedy nie patrzę, czy ja byłam u sakramentu pojednania tydzień, czy może 3 dni temu. Po prostu pędzę, bo wiem, że inaczej to Pan Jezus nie będzie mógł mi pomóc, nie będzie mógł zaradzić temu, żebym ja była tą osobą, która... Pierwsza wyciąga rękę, która podchodzi, która prosi o przebaczenie, która całuje męża, prosi, no nie patrząc na wszystko, chociaż po ludzku biorąc jest mi bardzo ciężko. No Pan Bóg wie, jak jest rzeczywiście. Niemniej jest to coś niesamowitego, czego Pan Bóg dokonuje w moim życiu. Po prostu wyzwala we mnie takie pierwszeństwo podejścia do drugiej osoby. I czy jest to mąż, czy jest to ktoś inny z ludzi, który no tak po ludzku rzeczywiście bardzo, bardzo mocno wchodzi za skórę, mówiąc nieładnie, ale wtedy Pan Bóg dokonuje we mnie no niesamowitej rzeczy, że to jest po prostu, dzieje się poza mną. To jest coś tak cudownego, że po ludzku patrząc na ja w ogóle no jestem tak zdenerwowana, roztrzęsiona, że praktycznie nie powinnam mieć jakiegoś dobrego słowa czy czegoś, a ja tak odrazowo mówiąc po prostu wychodzę z siebie i tak jedna osoba jest zdenerwowana w środku, natomiast ta druga osoba wychodzi pierwsza. I wcale nie jest to czymś takim przymuszonym, tylko jest to takie coś cudowne, że ja czuję, że no nie może być takiej bariery między mną a tą drugą osobą. Musi to być po prostu natychmiast przełamane, żeby szatan nie mógł dalej działać. Tak po prostu się dzieje w moim życiu, zarówno w małżeńskim, jak i w kontaktach z innymi ludźmi. I po czym jest natychmiastowa taka odpowiedź Boża, że po prostu ta druga osoba otwiera się, tak jak ojciec powiedział właśnie. Po prostu się otwiera, bariera się przełamuje i już jest uśmiech, i już jest rozmowa, i już jest dobrze.
Pani Elżbieto, tutaj było ciekawe, co Pani powiedziała, bo Pani do kościoła chodzi oczywiście co niedzielę, ale również tak z tego, co Pani mówiła, wynikało, że Pani wtedy idzie, kiedy czuje nagle, że potrzebuje jakiejś pomocy, tak?
Tak. Jakieś...
I to bywa w powszedni dzień, tak? Też w ciągu tygodnia.
Tak. I mało tego, ojcze, jak nie jestem na adoracji Najświętszego Sakramentu, a staram się być co tydzień, jeżeli nie jestem, to jestem po prostu jakaś, nie umiem sobie znaleźć miejsca. Jest mi tak jakoś, no tak jakoś nie umiem się po prostu odnaleźć. W momencie, kiedy...
Ale to ciekawe, że Pani potem jak wraca po takim nawiedzeniu, czy po takiej mszy, to wtedy Pani ma tę siłę, czy tę moc, że Pani potrafi się uśmiechnąć i że jakoś przełamuje tą niechęć tych innych ludzi, tak?
Tak.
Bo o to właśnie chodziło, wie Pani, Pani Elżbieto, że ta cała teza Benedykta, jasno, bardzo postawiona, jest właśnie taka, że my możemy kochać, jeśli jesteśmy kochani, a kochani jesteśmy zawsze przez Boga, tylko nie zawsze sobie, bo papież tu pięknie mówi, miłość wzrasta poprzez miłość. Jeśli my nie otrzymamy, jak nie napełnimy się tą miłością Bożą, to nie jesteśmy w stanie... miłością Bożą miłować tych drugich, tylko ta miłość będzie miłość ludzka, a ta miłość ludzka jest niedoskonała i ona nie jest taka, jaka powinna być. I
tak,
z tej racji...
Bo zawsze człowiek upada, prawda?
Tak, bo człowiek staje, jako człowiek...
Nie jestem doskonała, że jesteś mi daleko do doskonałości.
Jakby człowiek...
Pragnę dążyć.
Tak, wie Pani, jakby człowiek chciał po ludzku kombinować, to on tam nakombinuje, a zły będzie mu tam podpowiadał nie wiadomo co. I po ludzku on nie jest w stanie, bo ta teza, tutaj powtarzam, jest tak jasna, ja to naprawdę przeczytałem wielokrotnie i tutaj papież to mówi tylko w różnych formach. Raz mówi o Eucharystii, raz mówi o kontemplacji, a innym razem mówi o tym, że Bóg nam daje, wtedy możemy dać dalej. Musimy najpierw się napełnić, żeby móc dalej dawać. A napełnimy się wtedy, kiedy będziemy się do Boga zbliżać. I tutaj to Pani pięknie powiedziała, że Pani się zbliża wtedy, kiedy czuje potrzeby, idzie do kościoła, idzie na mszę, czy idzie na adorację i wtedy napełniona Bogiem jest w stanie rozbroić, powiedzmy, czyjeś jakiś tam brak humoru, czy jakieś tam, powiedzmy, gniewy, bo ta moc Boża jest w Pani. I wtedy my, napełnieni tą mocą miłości Bożej, potrafimy zrobić wszystko, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.
Pani Elżbieto, tutaj pytanie, czy Pani przypadkiem nie kończyła studium podyplomowego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej?
Nie, drogi ojcze.
Ponieważ pozdrowienia gorąco od ojca dyrektora, gdyż ma Pani podobny głos do innej Pani Elżbiety.
Oj, serdeczne dzięki.
Widocznie było kiedyś spotkanie z ojcem dyrektorem, prawda?
A to było, tak.
Gorące pozdrowienia, dziękujemy.
Serdeczny Bóg zapłać. Serdeczny Bóg zapłać za wszystko i Radio Maria jest naprawdę takim wielkim uniwersytetem, już pewnie się powtarzam, ale niemniej dla mnie jest wielkim uniwersytetem z tego względu, że nawet z mężem słuchamy Radia Maria i też nam pomaga w naszych codziennościach. No bo trudy są niesamowite, wiadomo. Ale wtedy no jest po prostu łatwiej. Jest po prostu łatwiej. A jeszcze tak cenne wykłady jak ojca dzisiejszego
księdza profesora Franciszka Drączkowskiego.
Tak, są niesamowite, dlatego że po prostu w tak prosty, jasny, przejrzysty sposób wykładają prawdy teologiczne, gdzie dla każdego one są zrozumiałe i przyjęte. I człowiek wtedy może łatwiej po prostu w tej codzienności się odnaleźć i znajduje łatwiej drogę do Pana Boga. Łatwiej, naprawdę dużo łatwiej.
Za te pochwały w imieniu księdza profesora dziękuję ja, jemu nie wypada.
Ale również życzę wszystkim ojcom dużo sił i radości, dlatego że z tego, że po prostu są owoce dąży, są i one są widoczne. Może ojcowie tak mocno nie widzą tego, natomiast my tutaj w swoich środowiskach, gdzie się obracamy, to widzimy. Widzimy wielki wzrost duchowy.
A to wszystko dzięki waszej modlitwie.
Tak, tak. I ojcu jeszcze chciałam tylko dodać, jeśli mogę, że wtedy właśnie w tych wszystkich trudnościach, może to dla kogoś też będzie wskazówką, jeśli nawet przechodzę koło kościoła, czy przejeżdżam, to wtedy wysiadam i chociaż na 5-10 minut wchodzę do Pana Jezusa. Dziękuję za wszystko, przepraszam za wszystko i proszę o umocnienie. Żeby Pan Jezus, Matko Bożą to wszystko rozwiązali. Zresztą codziennie tak robię. I jeszcze w czasie Eucharystii ofiarowuję zarówno męża, jak i siebie. I proszę, abyśmy byli świętym małżeństwem na wzór świętej rodziny z Nazaretu. I ofiarowuję wszystkich wrogów, jawnych i ukrytych, fałszywych przyjaciół, wszystkich ludzi złej woli, żeby Pan Jezus przemienił ich serca, żeby z szabłów stali się Pawłami. I wtedy rzeczywiście, jak tak wszystko Panu Jezusowi codziennie oddaję Matce Bożej, no to właśnie, no, jest mi po prostu łatwiej dźwigać ten krzyż Pański.
Szczęść Boże, Pani Elżbieto, dziękujemy za wypowiedź, która, no, potwierdziła, czy podbudowała te tutaj tezy, jakie wynikały z encykliki, przypominam, papieża Benedykta XVI.
Również dziękujemy z Panem Bogiem. Przypomnę wszystkim, że gościem naszym jest dzisiaj ksiądz profesor doktor habilitowany Franciszek Drączkowski. Zdolność do miłowania wszystkich ludzi w świetle encykliki Benedykta XVI, Deus Caritas Est. Odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo. Och, niestety. Radio Maria, proszę bardzo. Halo? Też ktoś się nam nie odważył. Czyli niech zagra nam chwileczka muzyki. Bóg jest miłością, miejcie odwagę żyć dla miłości. Odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Mówi Teresa z Lubelskiego. Przesłuchując się tej audycji, doszłam do wniosku, że ja chyba nie byłam napełniona miłością Bożą, gdyż opiekując się teściową, czułam do niej nienawiść, niechęć. Dopiero gdy już była na łożu śmierci przez 1,5 miesiąca, jeździłam 3 razy dziennie do szpitala i to wtedy ode mnie odeszła te wszystkie złe wspomnienia o niej. I jakoś wtedy było inaczej, ale wcześniej, 1,5 roku się opiekując, to mi to przynosiło wielką uciążliwość.
Pani Teresa, no to dobrze, że jednak pani po prostu po pewnym okresie tego... Bo i teraz niech pani powie, bo tamten okres był udręką, prawda?
Tak.
Jak pani czuła do niej taką właśnie niechęć,
ale
potem...
Często, przepraszam, tak? Często się spowiadałam i z tego właśnie, ale to później tak przez 2-3 dni jakoś to było inaczej, już w porządku. Znowu to nachodziło i to mnie męczyło tak bardzo długo.
Czyli pani patrzy, taka właśnie niechęć jest, jak mówiłem wcześniej, prawda, taką trucizną. Człowiek jednak jest powołany do kochania i wtedy jest to piękne, kiedy nawet w takiej trudnej sytuacji, gdzie chodzi o opiekę nad starszą osobą, potrafi jakoś znaleźć jakąś, nawet bym powiedział, czułość. Bo w końcu teściowa jest tak jak matka, prawda? I to może rzeczywiście jest łatwiej teoretycznie powiedzieć, a trudniej praktycznie. Ale cokolwiek by nie było, no my się uczymy, pani Tereso, ciągle, że jednak ta miłość Boża jest tak wielka, jest tak cudowna, a my jesteśmy po prostu zabiegani, zapędzeni i wszystkie rzeczy w życiu są ważne, a to, co najważniejsze? Co najważniejsze jest odpychane i to jest błąd, bo jeśli to będzie, to wszystko inne pójdzie nam pięknie. Będziemy wewnętrzny pokój mieć, będziemy po prostu szczęśliwi, bo przyjaźń z Bogiem i trwanie z Bogiem daje człowiekowi zadowolenie, czyli szczęście.
Ja to rozumiem, ale właśnie to było dla mnie strasznie, nie mogłam sobie z tym poradzić, to było chyba ponad moje siły, bo
właśnie, pani widzi, to jest słusznie, co pani powiedziała, ponad moje siły, bo jakby Bóg dał, to pani by i potem prawdopodobnie Bóg panią napełnił tą mocą, bo pani potrafiła potem to przełamać.
Tak, ale to już było właśnie już w tej końcówce życia 1,5 miesiąca. A wcześniej to było bardzo różnie. Starałam się,
pani,
żeby to nie...
Pani Teresa, może się pani modlić teraz? To też jeszcze jest jakiś czyn, bo tej modlitwy potrzebują nasi bliscy i to też jest dobry, bardzo ważny czyn. I myślę, że po prostu, wie pani, jak czego człowiek nie wie, może pani, gdyby dzisiaj to się zdarzyło, to pani by może bardziej szukała pomocy, prawda? Bo człowiek musi sobie to ciągle uświadamiać, że to jest jego najważniejsza rzecz i najpiękniejsza. Ta miłość Boża jest największą przygodą, jaka może być.
Niestety pani Teresa się nam rozłączyła już, ale ważne było to, co powiedziała na wstępie.
Prawda?
Że czyniła uczynki miłości względem swojej teściowej mamy.
Tak.
I przecież nie zawsze ta miłość uczuciowa, o której ksiądz profesor mówił na początku, tak, jest tą dojrzałą, pełną wartości.
Tak.
Budziło się uczucie, ale wiemy, że miłość bez uczynków martwą jest,
tak,
a tutaj były uczynki miłości spełniane względem człowieka potrzebującego,
tak,
a potem jak gdyby Bóg napełnił miłością, już wszystkie myśli, tak, zostały jak gdyby poprzez te uczynki oświetlone światłem Bożej miłości.
Słusznie, ojcze Benedykcie, tu ojciec słusznie uwagę zwrócił, że rzeczywiście miłość to jest cały człowiek, jego serce, ale jego umysł i jego wola I nawet w tym wypadku to, co papież mówił, w tej cyklice miłość przychodzi, uczucie przychodzi, odchodzi, a liczy się czyn. I ta pani Teresa ten czyn pełniła. I tutaj mi się wydaje, że Pan Bóg jej to policzył na jako zasługę.
Dziękujemy Panie Teresie, pozdrawiamy ją przede wszystkim, życząc radości, bo taki głos troszeczkę smutny, przygnębiony, nie ma się czym chyba niepokoić.
Nie, bo czyn, bo dzieło, znaczy opieki wykonała i to Pan Bóg jej na pewno policzył.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, Maciej z Filadelfii.
Teraz i zawsze, witamy.
Przekazuję pozdrowienia dla księży, dla ojców. Chciałem się podzielić taką refleksją, po prostu miłość, w ogóle wspaniała audycja, rzeczywiście szalenie potrzebna w dzisiejszych czasach. Jakaś taka przywołująca nas do tego, co jest naprawdę istotne w naszym życiu. Po prostu miłość i miłosierdzie w ogóle stanowi w pewnym sensie jakąś taką tarczę ochronną, że w pewnym sensie nic nam się nie może stać. A poza tym, co jest zupełnie wspaniałe, to to, że człowiek zachowuje pewną integralność swoją wewnętrzną, to znaczy również godność swoją wewnętrzną, niezależnie od sytuacji, jakiej się znajduje. Na przykład, jak ksiądz poprzednio powiedział, tam ci ludzie, którzy się wysługiwali poprzednim reżimom i tak dalej, teraz starają się wycofać z tego lub kłamać, że oni w tym nie uczestniczyli. To znaczy, co się dzieje? Że oni wewnątrz wiedzą, co jest prawidłowe. To znaczy, że my mamy wewnątrz wszystkich zakodowany przez Pana Boga ten kierunek, który jest prawdziwy, właściwy. I w każdym razie ktoś nam powiedział bardzo mądrą rzecz, że w obecnych czasach żyjemy w czasach, kiedy tyle jak nigdy przepoprzednio w historii ludzkości, tyle uwagi człowiek nie poświęcił na rzeczy nieistotne, nieważne. Jak obecnie. To znaczy my się zajmujemy płaceniem rachunków, lataniem do sklepów i tak dalej, zapominając o czymś, co jest najbardziej istotne. I taka po prostu refleksja, którą chciałem się podzielić tutaj. I w każdym razie jeszcze jedną rzecz chciałem wspomnieć, że jeżeli się modlimy, na przykład, to człowiek się zwykle modli, ktoś też mi powiedział i ja uważam to za bardzo słuszne, że są takie trzy etapy modlitwy. Najpierw człowiek się modli ze strachu, bo my mamy w Polsce nawet powiedzenie, kto jak trwoga, to do Boga. Następnym etapem dlatego modlimy się, bo chcemy jakiś nagród, żeby Pan Bóg nam zrobił to czy tamto. A następnym, najwyższym tym etapem jest po prostu modlimy się, bo inaczej nie potrafimy. To znaczy, że już mamy tyle tej miłości w sobie i to jest fantastyczna droga w pewnym sensie. Po prostu jeżeli mamy świadomość tego, że w każdej chwili możemy, my jesteśmy narażeni na różne próby po tej drodze i tak dalej i często upadamy, ale cały czas podnosimy się i idziemy dalej. W pewnym sensie to się zaczyna stawać coraz więcej, coraz mocniej i ta emanacja następuje. To znaczy to widać w ogóle po odbiorze, jaką my mamy wśród innych ludzi i tak dalej. Także to jest po prostu chyba najistotniejsza sprawa, także bardzo, bardzo dziękuję za tą bardzo wspaniałą i potrzebną audycję i przesyłam dla wszystkich pozdrowienia z oceanu.
Również pozdrawiamy z Panem Bogiem, dziękujemy.
Z Panem Bogiem, Bóg zapłać. To rzeczywiście tutaj była bardzo słuszna uwaga, że my robimy wiele rzeczy, płacimy rachunki, biegamy po sklepach. No dobrze, a to co najważniejsze, prawda? To spychamy gdzieś dalej i jesteśmy bardzo nieszczęśliwi, bo to, co najważniejsze, gubimy. A tutaj może potrzeba takiej refleksji, takiego wieczoru. No i ten telefon był bardzo piękny, który potwierdzał, że żeby to, jeśli ten, który jest wszechmocny, który jest potężny, będzie mnie napełniał, to wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To nie ma lepszej rzeczy. I mówię, szczególnie dzisiaj, jak się obserwuje ludzi takich nieraz zgnębionych, takich utyskujących, że małe tam są pensje, że tam nie starcza, że ciągle jakieś troski, a nie ma radości obcowania z Bogiem. A gdyby oni najpierw potrafili uklęknąć, czy powiedzmy się skupić i weschnąć i napełnić się Bogiem, to się by rozwiązało wiele rzeczy. A tak to się dręczą i biedni są. I należy się za nich modlić, bo jak odkryją może kiedyś tą wartość tej miłości, no to może życie ich stanie się lepsze, piękniejsze.
Czego wszystkim życzymy oczywiście.
Tak.
Odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Mówi Adam z Wrocławia. Witam i pozdrawiam serdecznie księdza profesora i ojca. Dziękuję za te słowa wszystkie, które usłyszałem. Chciałbym tutaj poruszyć pewien taki aspekt, mianowicie papież wyróżnia w swojej encyklice dwa aspekty, czy powiedzmy dwie jakby strony pojęcia miłości, mianowicie miłość agape i miłość eros. I miłość agape określa jako miłość wynikającą z wiary. No to jest, powiedzmy, dość zrozumiałe. Natomiast jeśli chodzi o eros, to pisze, że jest to miłość jakby ziemska, ale to słowo ziemska bierze w cudzysłów. I ten cudzysłów jest w zasadzie jest konieczny, ponieważ dalej papież pisze tak. Miłość Boża może być określona jako eros i agape równocześnie. To jest dość oryginalne sformułowanie, ale trudno, mnie to bardzo cieszy, że to właśnie tak zostało napisane. Czyli z tego wynika, i dalej papież pisze tak, że człowiek nie może żyć wyłącznie w miłości ofiarnej, to już zresztą ksiądz profesor mówił, nie może zawsze tylko dawać, musi także otrzymywać. Takie zdanie właśnie jest też w encyklice. I stąd jest wniosek. Mianowicie, często się używa słowa zwrotu miłość bezinteresowna. W aspekcie tych, znaczy w zestawieniu z tymi cytatami, które przytoczyłem, to niewielkie ma sens. Po prostu miłość pełna to jest dawanie i branie, czyli pragnienie i zaspokajanie cudzego pragnienia. No i jeszcze może tak, jeżeli można, troszkę w nawiązaniu do sobotniej katechezy księdza biskupa Ignacego Deca. Mianowicie, często się mówi, że tu chodzi o słowo tolerancja, które się no, może wiązać lub też nie wiązać w jakimś rozumieniu ze słowem miłość, ale w tej katechezy właśnie księdza biskupa Ignacego Deca wynika, i on to użył, że tolerancja może być użyta w sensie pozytywnym, to znaczy w takim sensie, że to jest tak jakby pewien aspekt miłości, pewien, powiedzmy, rys, który jest konieczny, czyli jak ktoś jest przykry, to się go znosi. I to nie jest takie słowo, czasem się mówi, że tego słowa nie ma w Biblii. W tłumaczeniu nie ma, ale są, powiedzmy, podobne słowa u Pawła, na przykład, żeby się znosić, żeby sobie wybaczać różne przykrości i tak dalej. No to wszystko, co chciałem, tak powiem, powiedzieć, no i myślę, że będę słuchał pewnego jakiegoś właśnie uzupełnienia, wyjaśnienia też do powiedzenia od księdza profesora przez radio. Szczęść Boże, dziękuję.
Szczęść Boże, panie Adamie. Rzeczywiście tak czekałem, ojcze, kiedy padnie to pytanie, bo w tej encyklice to jest nawet aż dwukrotnie, bo proszę zwrócić uwagę, tu jest punkt właśnie dziewiąty i jest tak, pisze Ojciec Święty, Bóg miłuje i ta jego miłość może być określana bez wątpienia jako eros, która jednak jest równocześnie także agape. To jest w punkcie dziewiątym i potem w punkcie dziesiątym pisze eros Boga do człowieka jest zarazem, jak powiedzieliśmy, w pełni agape. I tu oczywiście gdybyśmy wzięli hasło, w encyklopedii jest hasło Eros, ja miałem właśnie szczęście być autorem tego hasła, bo to nad tym siedziałem cały miesiąc. Trzeba było szukać, bo proszę Państwa, Eros ma wiele bardzo różnych znaczeń, a podstawowe są takie trzy. Eros platoński jest erosem powściągliwym, erosem sprawiedliwym, który jest dawcą pokoju i przyjaźni. I drugi eros idylliczny w poezji, który wyciska łzy, bo eros jest przede wszystkim pragnieniem, jest tęsknotą, jest personifikacją tej tęsknoty. A dopiero na trzecim miejscu jest ten eros wulgarny, ten eros właśnie, który ojcowie Kościoła absolutnie odrzucali i potępiali. I my nie możemy, proszę Państwa, mylić dwóch rzeczy. Pożądanie to nie jest miłość. Nie pożądaj, mamy przykazanie, prawda? Pragnienie. I to pragnienie jeszcze, które jest rozsądne. Pragnienie, które... I to właśnie wyraża Eros. Natomiast ten Eros, jak papież mówi pięknie, on jest najpierw tym pragnieniem, ale później, jeśli on wchodzi w kontakt z konkretną osobą, to on zaczyna pragnąć dobra tej osoby ukochanej. I w ten sposób ten Eros przemienia się w agapę. I oczywiście Ojciec Święty to wielokrotnie akcentuje, że ten Eros musi być oczyszczony. To dokładnie biorąc 5 razy. Tutaj, gdyby czas był, to bym wymienił te strony, te paragrafy, prawda? Gdzie mówi papież, że Eros potrzebuje oczyszczenia. Tu na przykład konieczne jest, no to jest punkt 5. Konieczne jest oczyszczenie i dojrzewanie, które osiąga się także na drodze wyrzeczenia. Nie jest to odrzuceniem Erosu, jego zatruciem, lecz jego uzdrowieniem z perspektywy prawdziwej wielkości. Później jest następny punkt, też gdzie papież mówi o tej potrzebie. Owszem, Eros pragnie unieść nas w ekstazie, w kierunku boskości, prowadząc nas poza nas samych, lecz właśnie dlatego wymaga ascezy, wyrzeczeń, oczyszczeń i uzdrowień. To był punkt 5. Później, prawda, tu jeszcze mamy następny też o tym oczyszczeniu. Na stronie tutaj oczywiście w tym wydaniu nie będę w tej chwili wszystkich tych punktów cytował, bo po co, bo to Państwo mi wierzą, że jest 5-krotnie powiedziane, że Eros potrzebuje dyscypliny, oczyszczenia, wyrzeczenia, ascezy, czyli inaczej mówiąc, on, ten Eros, bo tak, cały człowiek kocha, papież mówi, dusza i ciało, ale to dotyczy sfery emocjonalnej, pragnienie, to pragnienie jest tęsknotą nawet, bo święty Tomasz z Akwinu mówi, że miłość to jest pragnienie dobra, to jest appetitus ad bonum, albo complacencia boni, upodobanie dobra i pragnienie dobra. Ale to pragnienie jest kierowane rozsądkiem i kiedy te dwie wartości, Eros i Agape, są zharmonizowane, to wtedy mamy do czynienia z pełnią miłości. I tu chodziło głównie o zaakcentowanie, że Bóg nas miłuje w sposób dla nas niewyobrażalny, że wszystko, co najlepsze ze wszystkich, jakie tylko mogą być odmian miłości, to w tej Bożej miłości to jest. I oczywiście, że my, jak mówiliśmy wcześniej, to co papież akcentuje, że jesteśmy napełniani. Jesteśmy miłowani i ta miłość jest pierwsza, bez przerwy tam papież kilka razy mówi, Bóg pierwszy nas umiłował, pierwszy bezinteresownie i jest tym, który nas napełnia, czyli daje. I jeśli otrzymujemy, to możemy dać dalej, bo to jest tutaj, ta miłość Boga jest i Erosem, i Agape, tu zresztą się odwołuje, jak pamiętamy, do słynnego pseudo-Dionizego Areopagity. Tutaj papież pisze w przepisie, prawda, że w tym zdaniu Bóg miłuje i ta jego miłość może być określana bez wątpienia jako eros, która jest jedno równocześnie także agape. To jest przypis siódmy. Porównaj pseudo-Dionizy Areopagita, który w swoim dziele o imionach bożych, czwarty rozdział, paragrafy 12-14, nazywa Boga równocześnie eros i agape. I pamiętamy, ja już poprzednim razem mówiłem, że w tych paragrafach pod koniec tego paragrafu mówi, że Bóg jest jakby tym wiecznym kołem, kyklos. I stąd symboliczny obraz Boga, który jest miłością, to figura koła. Oczywiście potem wpisujemy w nią trójkąt równoboczny, który obrazuje Boga jedynego w trzech osobach. Symboliczny, przepraszam, przypominam, broń Boże, nie inny, tylko symboliczny obraz Boga. Ale wracając do tego wypowiedzi pana Adama, to jeszcze o tolerancji mówił. To na pewno jest, są tutaj można dwie postawy przyjąć, bo wiecie, proszę państwa, wszelka skrajność, wszelkie ekstremy są błędne. Tolerancja oznacza, że owszem, ja znoszę to, że ktoś inny jest, ma inne usposobienie, że inaczej mówi, że się inaczej zachowuje, bo po prostu taki jest. Stworzył go Pan Bóg taki. Ale ja nie mogę mówić, że również tak samo toleruję zło, bo zło temu człowiekowi szkodzi. I ja w ten sposób, zamykając oczy na zło, to znaczy co? On idzie w przepaść i ja mówię, dobrze, niech leci. Nie. Jak ja go kocham, to mówię, stop. To, co tu kiedyś mówiłem, nawet, prawda, gdyby mój brat czy mój przyjaciel mnie bił, ale on chce wejść na jezdnię, bo jest pijany, I ja go trzymam, żeby on nie wszedł, bo pod samochód wpadnie, więc nawet gdyby on nie bił, to ja go będę trzymał, aż ten samochód przejedzie, wtedy dopiero go puszczę. Czyli inaczej mówiąc, my dla dobra, prawdziwego dobra, jesteśmy gotowi nawet dla osoby ukochanej ponieść jakąś ofiarę, byle ją ratować. I tu przykład, jaki podałem, jest ilustracją tej sytuacji, gdzie w tym wypadku tolerancja to byłaby głupota najwyższa i zbrodnia. No bo co, ja go toleruję, że on chce iść i on włazi pod samochód i ginie? I to by była tolerancja litości. To by było szaleństwo. Także w tym wypadku musimy to zdecydowanie odróżnić, że chodzi o prawdziwe dobro drugiego człowieka i wtedy ja oczywiście mogę zastosować takie dopuszczalne, naturalne środki. Nie mogę nikogo absolutnie na siłę, ale próbuję nawet takich środków, w których ja bym poniósł stratę. Ja jestem gotów ponieść stratę, ale mój brat został uratowany. Nie zginął, prawda? A tak ja mówię, toleruję, że on chce iść, to on idzie i pod samochód wchodzi i ginie. I to by tolerancja była.
Tu przepraszam, że się wtrącę, księże profesorze. Pan Adam się odwołał do sobotniej katechezy księdza biskupa Ignacego Deca, który słowo tolerancja wówczas odnosił do takiego rozumienia zaczerpniętego z technologii, a mianowicie, że tolerancja to jest ta różnica pomiędzy górną a dolną granicą, w której coś tam działa czy nie działa, z tego co ja jakoś tam kojarzę.
Czyli jest w środku, tak?
Czyli jest w środku, to znaczy, no że to nie jest taka bezgraniczna. To co ksiądz to profesor mówi oczywiście, prawda?
Arystotelesowska mesotes, czyli ten, prawda, wybór tego złotego środka i unikanie skrajności.
Oczywiście, że tak. Odbierzemy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy ja z księdzem profesorem Brączkowskim mógłbym kilka
słów? Tak, jest pan na antenie, proszę się przedstawić.
Szczęść Boże, Bogdan Świątko z Krakowa. Proszę księdza profesora, ja mam takie pytanie związane z miłością w rozumieniu, nazwijmy to, społecznym albo ogólnochrześcijańskim. Chodzi mi głównie o to, że my, katolicy, uważamy się niejako za
jedynie zdolnych do takiej prawdziwej miłości. Traktujemy innych od nas, nawet braci chrześcijan, za kogoś, kto jest, ksiądz profesor tutaj wcześniej nazwał ludzi niewierzących, ale ja oczywiście traktuję naszych braci chrześcijan no, wierzącymi ludźmi, prawda?
Tak.
Więc jak my, katolicy, mamy torować sobie drogę poprzez bycie dziećmi bożymi? Przecież wiadomo, że my wszyscy na świecie, ja tylko nawiązuję do naszych braci chrześcijan, pomijając niejako naszych wszystkich braci innych kultur, innych religii. No tutaj jest dla mnie poważny dylemat. Właśnie w rozumieniu tej przecież bezkompromisowej miłości, jaką uczył nas Jezus. Więc jeżeli ksiądz profesor mógłby kilka słów mi tutaj wyjaśnienia przekazać, byłbym niezmiernie wdzięczny. Cieszę się bardzo z tej audycji, jest wspaniała.
Dziękuję, panie Bogdanie. No właśnie, tutaj chciałbym jeszcze raz przypomnieć, bo to są słowa ważne, słowa Ojca Świętego, bo po prostu, jak pamiętamy, cała audycja oparta jest na tych tekstach. Mianowicie przytoczę to zdanie. Jeżeli w moim życiu brakuje zupełnie kontaktu z Bogiem, mogę widzieć w innym człowieku zawsze jedynie innego i nie potrafię rozpoznać w nim obrazu Boga. No więc to było podstawą, to zdanie tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Mianowicie, że tutaj, panie Bogdanie, ja bym nie dzielił w ten sposób, że katolicy i inni chrześcijanie, bo oczywiście tu raczej ja bym dał ludzie dobrej woli, którzy wierzą w Boga i którzy się kontaktują z Bogiem, bo może być to ktoś, kto jest innego wyznania, ale znajduje, bo wewnętrzną łączność z Bogiem, bo proszę pamiętać, że Bóg jest duchem i jeśli ktoś tylko ustami modli się, a sercem jest zimny, to jak tam w brewiarzu mamy w jednym miejscu, że chociażby krzyczał tak, że ten jego krzyk by przebijał uszy ludzkie, to on przed Bogiem pozostaje niemy. A jeśli ktoś potrafi się modlić, jak Augustyn mówi, sercem, jak cała świadomość jest otwarta na Boga, który jest duchem, to wtedy on nas napełnia. I tu ja bym nie tyle mówił o katolikach czy innych wyznaniach, tylko o ludziach, bo to papież, musimy wziąć jego wypowiedź. Jeśli brakuje zupełnie kontaktu z Bogiem, to zakłada, że nawet ktoś może być formalnie niby katolikiem, ale brakuje zupełnie kontaktu z Bogiem, no to by tutaj zakładać można było, że to chodziło o człowieka, który nie wierzy, bo nie ma zupełnie kontaktu z Bogiem. I proszę zwrócić uwagę, że papież to powiedział i my tylko możemy... Mogę widzieć w innym człowieku zawsze jedynie innego i nie potrafię rozpoznać w nim obrazu Boga. Bo jeśli ja wierzę w Boga i mam kontakt z Bogiem i z Bogiem obcuję, Bogiem się napełniam, to w ten czas widzę w tym człowieku Boże stworzenie, stworzonego na obraz i podobieństwo Boże, i w ten czas ta moc Boża, którą mnie Bóg napełnia, to światło, ten ogień, ta siła, pozwala mi tego człowieka aprobować jego istnienie, uznać, że Bóg go też prowadzi, jakimi drogami, nie wiem, może on błądzi, a przez to, że błądzi, jest nieszczęśliwy. I ja mu współczuję, jak się współczuję nieszczęśliwemu. Jednym słowem, widzę obraz Boży i potrafię, no nie wiem, za niego się modlić, a może mu podać rękę, a może w jakiś sposób do niego Jednym słowem, ta jest napełniony tą miłością Boga, tą mocą Bożą, będę w stanie może w jakiś sposób mu pomóc. Natomiast jeśli, jak papież mówi, brakuje zupełnie kontaktu z Bogiem, to ja tylko mogę widzieć w innym człowieku innego, nic więcej. I to jest ta różnica, panie Bogdanie, i sądzę, że chyba musimy się trzymać, prawda, słów encykliki, bo tak mówi Benedykt, a my komentujemy to i nie wolno nam dalej iść, bo tytuł audycji jest w świetle encykliki, prawda? Niemniej dziękuję bardzo panu za tę bardzo piękną wypowiedź.
Księże profesorze, czas naszego spotkania dobiega końca. Nawet nie zauważyliśmy, kiedy do tego doszło. Ten czas tak szybko mija. Jest godzina 23:36. Prosimy o ostatnie słowa podsumowania.
Ojcze Benedykcie drogi, mówię, to co mówiliśmy jest tak proste, że wręcz jak słońce na niebie. Punkt pierwszy to jest jasne. Bóg nas miłuje, zawsze miłuje. Pierwszy, tak jak mówiliśmy, niejako jak ten narzeczony, co się oświadcza nam ludziom, Bóg Wszechmogący, mówi, że nas kocha. Pytanie, czy my potrafimy, jak papież mówi, odpowiedzieć. Miłość nie jest przekazaniem, tylko jest odpowiedzią. To bardzo już nawet w pierwszym punkcie, czyli we wstępie powiedział, przykazanie miłości Boga i przykazanie miłości połączył Bóg w jedno. Ponieważ Bóg pierwszy nas umiłował, miłość nie jest już przykazaniem, ale odpowiedzią na dar miłości, z jaką Bóg do nas przychodzi. Czyli to danie odpowiedzi, powiedzenie tak, ty mnie kochasz, ja ciebie też, skoro ciebie kocham, no to chcę być z tobą, chcę z tobą obcować, przebywać. I teraz jest pytanie, czy będę szukał tego obcowania w modlitwie, w Eucharystii przede wszystkim, jak tutaj podkreślano, w kontemplacji, w rozmowie, w refleksji. No bo ojcze, jeśli to jest takie cudowne, jak ja wygrałem milion, no to ja będę ciągle myślał o tym, Boże, mam milion złotych, to ile ja mogę załatwić rzeczy? I do tego ciągle wracam. Jeśli ta miłość Boża jest tyle warta, co ten milion, no to ja będę o nim myślał. Bóg mnie kocha, Bóg mnie prowadzi, Bóg się mną opiekuje, tyle mi dał. Żyję jeszcze, inni już umarli. Mam co jeść, mam inne rzeczy, to wszystko jest dar Boży. I to, że wracam do Boga, to jest, obcuję z Nim i wtedy się napełniam miłością Bożą. Bo to Benedykt mówi wyraźnie, to idąc za listem do Rzymian, miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. Czyli on mówi o napełnieniu i przekazaniu. Czyli ja się napełniam, Bóg mnie daje moc swoją, ogień, siłę, światło, umysł oświeca, bo obejmuje całego człowieka ta miłość, nie tylko uczucie, to jest również wola i rozum. I napełniony tym, tą mocą, tym światłem, tym ogniem, będę w stanie uwolnić się od tego, co mnie dręczy, nienawiść, niechęć. Dzięki temu ten ogień wypali ze mnie to i ja będę, ojcze, oczyszczony. Bo ludzie, właśnie punktem wyjścia było te udręki, jakie ludzie cierpią. I się okazuje, że ta miłość Boża jest tak cudowna, że ona uleczy ich wszelkie nienawiści, gniewy, złości. Mało tego, napełni ich zdolnością nawet do miłowania, a ta zdolność miłowania jest zgodna z naturą. Papież mówi, że z natury mamy kochać, a wbrew naturze jest nienawiść. Czyli inaczej mówiąc, jest to bardzo radosna i wielka teza zawarta w tej encyklice Benedykta, który zresztą, jak zauważyliśmy, emanuje tym. To, bracia i siostry, to jego całe zachowanie w Polsce, to jest najlepszym komentarzem do tej encykliki. On napełniony Bogiem, obcujący w modlitwie, kontemplacji, emanował taką cudowną miłością, że możemy tylko sobie życzyć, byśmy my wszyscy, ojcze Benedykcie, tak potrafili czynić, jak on czynił. Wtedy świat będzie lepszy i ludzie będą wolni od udręki, jaką dla nich jest nieraz nienawiść. Potrafią kochać i ta miłość, którą będą, miłość Boża, którą będą w sobie gromadzić, będą potrafili ją dzielić się nią, No i to dzielenie, to dawanie będzie cudowną rzeczą, która będzie źródłem radości i wielkiego pokoju wewnętrznego.
I tego wszyscy sobie życzymy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dziękuję księże profesorze za przybycie do nas, za to spotkanie z nami na falach Radia Maryja.
Dziękuję również ojcu i wszystkim radiosłuchaczom.